Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 12 czerwca. Chciałbym dziś porozmawiać o roku 20 i o tym, czy to jest moment, w którym zaczęła się globalna rewolucja. Jedną z moich idei fix jest przeświadczenie, że nadchodzi 68 rok naszych czasów. Osobiście spodziewałem się, że to wydarzy się za jakieś 3 do 5 lat, a że podstawowym paliwem, który rozpali uniwersytety i ulice, będzie sprzeciw młodych, uczących się oporu w ramach młodzieżowego strajku klimatycznego czy Extinction Rebellion, przeciwko niechęci i nieumiejętności starych elit do przestawienia świata na bardziej zrównoważone tory. A tlenem rozpędzającym pożar będą pogarszające się warunki klimatyczne, ubożejące społeczeństwa i poczucie narastających nierówności. Jednak od paru tygodni coraz częściej zastanawiam się, czy kryzys pandemiczny w połączeniu ze świadomością nadchodzącego kryzysu gospodarczego nie przyspieszył tych procesów. Mitem założycielskim rodzącego się dziś buntu jest nierówność, a iskrą, która odpaliła ląd, było zabójstwo George'a Floyda i poczucie krzywdy czarnych Amerykanów. Jako że poza intuicją nie mam narzędzi, żeby sprawdzić, czy powyższe tezy jakkolwiek mają się do rzeczywistości, postanowiłem zaprosić do rozmowy Sławomira Sierakowskiego, który zdaje się widzieć i rozumieć więcej. I mam nadzieję, odpowie na pytanie, czy czeka nas, mówiąc kolokwialnie, dym, jakiego za naszego życia nie widzieliśmy. I czy to dobrze, czy źle. Zapraszam na rozmowę. Sławku, to może zacznijmy od końca. Chciałem Ciebie zapytać, czy masz poczucie globalnego momentu rewolucyjnego?
Ani poznawczo w takim sensie, żebym to obserwował, ani sam, jeśli chodzi o swoją wrażliwość, nie powiedziałbym, że już mamy do czynienia z jakimś początkiem rewolucji. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z takim poczuciem, że coś się kończy i z takim poczuciem takiego zamętu poznawczego. To są często sytuacje, które poprzedzają rewolucję, to znaczy to jest taki moment resetu poznawczego, czyli łatwiej jest narzucić jakąś narrację jakiejś sile intelektualistom, którzy często zaczynają rewolucję, co wychodzi różnie, jeśli chodzi o korzyść społeczną. Ale faktycznie jest tak, że dzisiaj można powiedzieć coś nowego i że to coś nowego może mieć jakieś ważniejsze konsekwencje. Myślę, że też wrażliwość jest naruszona. Widać to po protestach. Śmierć George'a Floyda, a agresja policji w Stanach Zjednoczonych naprawdę jest czymś codziennym praktycznie, więc nie zawsze porusza do takich protestów. No w tym wypadku oczywiście to była jakaś taka rzecz absolutnie poruszająca, więc tak się oczywiście stało. Natomiast generalnie myślę, że jesteśmy wszyscy tacy podrażnieni, nie tylko w sensie denerwowania się, ale takiego po prostu bólu. Wszystko nas bardziej boli, tak mi się wydaje. No także jesteśmy bardziej narażeni, nie tylko na taką szybką zmianę, czego tak naprawdę trochę nikt nie lubi. Myślę o zwykłych obywatelach, a nie takiej bańce, powiedzmy, intelektualnej czy radykalnej. Ale także jesteśmy po prostu w trudniejszej sytuacji gospodarczej. Te protesty nie byłyby takie, gdyby nie było wcześniej pandemii, mówiąc krótko. Bo pamiętajmy też, że sytuacja czarnej mniejszości w Stanach nie jest taka jednowymiarowa, że ktoś po prostu ją prześladuje tylko w formie policyjnej agresji, w formie agresji słownej, ale także to są przecież ci, którzy byli największą ofiarą pandemii. Także ofiarą w takim moralnym sensie, to znaczy po prostu ci ludzie ginęli wielokrotnie częściej chorowali, wielokrotnie więcej stresu przechodzili, bo to najczęściej przecież tak zwani essential workers, czyli ci, którzy po prostu byli na froncie walki z pandemią, to znaczy to oni są pracownikami metra, to oni dostarczają przesyłki, to oni obsługują tych wszystkich, którzy sobie mogą pozwolić na zamknięcie się w domu i przejście na telepracę.
No dobrze, ale jak oceniasz? Myślę, że to, co obserwujemy teraz na ulicach amerykańskich miast i to, co się przelewa trochę i na ulice Paryża, Londynu, Brukseli i też mniejszych miast, czy to jest coś, co już zaczyna powoli gasnąć, czy coś, co się rozpędza, czy trzecia opcja pewnie najprostsza i najłatwiej byłoby tak odpowiedzieć, znaczy coś, co się będzie tliło i tak miesiącami jakoś się mniej lub bardziej działo?
To się nie skończy, nawet jeśli protesty ustąpią, jeśli chodzi o po prostu ilość ludzi na ulicy, ale to się nie skończy, dlatego że policja amerykańska jest tak silną instytucją i potrafi się tak dobrze bronić przed sądami, ma bardzo silny związek zawodowy i ten związek się naprawdę nie certoli. Szef związku zawodowego w tym miejscu, gdzie doszło do po prostu w Minneapolis, to jest facet, który jednoznacznie bronił tych policjantów i mówił, że ich przywróci do roboty. To pokazuje też skalę pewności siebie i siła policji opiera się na tylu wymiarach, że to się nie skończy. To jest nie 200 lat rasizmu w Stanach Zjednoczonych, tylko 400. To jest w świadomości, to jest w języku, to jest w kulturze, to jest w instytucjach, to jest też mentalności praktycznie. I to nie tych, którzy są agresywni i okropni, ale w pewnym sensie wszystkich. To są wszyscy ci, którzy przechodzimy na ulicę obok bezdomnych, a 90 parę procent bezdomnych to jest czarna mniejszość. Też nawet ci wszyscy, którzy mają dużo dobrej woli, są często bezradni wobec tego, więc to zawsze będzie powód do protestów, to zawsze będzie powód do poszukiwania jakiejś radykalnej zmiany społecznej. W Stanach przecież rewolucje wywoływane były właśnie z tego powodu. Wojna secesyjna, ruch praw człowieka w latach 60., który miał rewolucyjny charakter, czy nawet te protesty, ale też no, przypomnijmy to, co się wydarzyło po bestialskim pobiciu Rodneya Kinga na początku lat 90. Te protesty są oczywiście szokujące, ale tam to było miasto, które po prostu, no nie spłonęło może, ale płonęło. I to były szokujące wydarzenia. To wszystko jest nagrane, więc sobie to łatwo na YouTubie obejrzeć, ale tak samo jak bestialskie pobicie Rodneya Kinga. Taki film Spike Lee, Malcolm X się zaczyna od sceny tego pobicia. Więc to zawsze będzie zarzewie konfliktu. A ponieważ dzisiaj wszystko jest nagrywane, na wszystko się reaguje globalnie, to zawsze będzie powód do jakiejś globalnej reakcji na to. Dochodzi kryzys. Kryzys ja obserwowałem wewnątrz Stanów Zjednoczonych przez parę miesięcy. Kryzys to dopiero się zbliża, ale obserwowałem lockdown. To są sceny, pamiętam, które czułem się jak na księżycu, to znaczy wyjście z domu nagle i przejście się tą samą ulicą, która była żywa, na której byli ludzie, na której też widziałem, jak oni ciężko pracują i nagle wszystko jest zamknięte, wszystko stoi. I to są ludzie, którzy są naprawdę zależni od siebie. I to są często ludzie nieubezpieczeni. I później te nadchodzące dane z gospodarki amerykańskiej, 6 milionów wniosków o zasiłek dla bezrobotnych jednego tygodnia, 6 milionów drugiego, 6 milionów trzeciego, 4 miliony następnego. 42 miliony ludzi w ciągu niecałych 2 miesięcy poszło na bezrobocie. To jest 1/4 klasy robotniczej największego imperium globalnego. Zatem się kryje skrajna nierówność, taka szokująca, bo to są po prostu ci, którym jest najtrudniej, którzy zresztą nie wrócą do pracy. Nie wszyscy. To jest taka konkluzja, ona jest oczywiście banalna, choć straszna. Depresja lat 30., która w liczbach wyglądała na dużo łagodniejszą niż ta, którą z którą mam do czynienia, doprowadziła, wiemy do czego, autorytaryzmów, faszyzmów. Zostawiła w Europie 2 państwa demokratyczne praktycznie, no może 3, Czechosłowację, Francję i Wielką Brytanię. Kryzys finansowy doprowadził do populizmu wszędzie na świecie. Trump to jest produkt 2008 roku. Ten kryzys także nie skończy się bez obaw. To będzie raczej trzecia fala populizmu.
No dobrze, ale właśnie chciałem cię trochę przestawić z tych torów rasowych na te tory klasowe i zapytać się, jaki jest potencjał, jaka jest możliwość takiej transmisji poziomej tych protestów teraz amerykańskich na i inne społeczności w Stanach Zjednoczonych, ale też na inne kraje, czy w Ameryce Południowej, która teraz jest bardzo silnie uderzona, na globalne południe, ale też na Europę Zachodnią. To jest trochę to, o czym ty mówisz, że takie silne wstrząsy wywołują daleko idące konsekwencje i wydaje mi się, że to jest coś, co się zaczyna, aczkolwiek właśnie mnie jest bardzo ciężko oszacować skalę tego. Natomiast, że te protesty, które widzieliśmy, te bitwy na ulicach, też jakoś tam powodują, że myślę, ludzie oglądający to widzą, że można. Znaczy można, może nawet trzeba wyjść na ulicę i rozbić jakąś witrynę sklepową, czy wynieść telewizor, mówiąc tak prosto, tak? W sensie, że czy jest taka emocja, myślisz, czy ta emocja się rodzi, że to nie jest tylko o prawach czarnych Amerykanów w Stanach, to jest bardziej szerzej o jakimś takim większym sprzeciwie przeciwko hierarchii, przeciwko nierówności.
Na pewno możliwość pokazywania tego, co się dzieje w jednym kraju, czy a w tym wypadku takiej radykalnej zmiany społecznej, inspiruje innych w innych krajach. Arabska wiosna była tego może najbardziej spektakularnym przykładem. Więc oczywiście, że to się nie będzie bez konsekwencji dla elit politycznych we wszystkich innych państwach. Myślę tutaj na przykład też o Rosji. Ale też czynnikiem, który wydaje mi się będzie istotniejszy, to jest to, czy wyciągnięto lekcję z 2008 roku, bo wtedy faktycznie ratowano bardziej banki niż zwykłych ludzi. To była taka sytuacja, w której ludzie z jednej strony widzieli w telewizji, jak się ratuje, dofinansowuje jakimiś w ogóle nie mieszczącymi się w głowie sumami banki, a jednocześnie dostawali papiery o eksmisji i budowali miasteczka z przyczep kempingowych, w których do dziś mieszkają. To jest też sytuacja, w której Europa się zatrzymała w rozwoju, bo przecież ta sprzeczność, która powstała między północą a południem i też to zamykanie się, zasklepianie się we własnych takich światopoglądach ekonomicznych Niemców, Holendrów, część Skandynawów, przynajmniej tych, którzy są w strefie euro, to wszystko podzieliło bardzo świat. I teraz pamięta się o tym w tym sensie, że prasa apeluje, niemiecka, amerykańska, że widać też, że taka lewica, powiedzmy, czy taka demokratyczna strona próbuje nie popełnić tego błędu. Myślę tutaj o tych CARE Acts, o tych kolejnych tarczach antykryzysowych amerykańskich w sumach takich trylionowych czy bilionowych, mówiąc po polsku. To wszystko są takie próby nie popełnienia tego samego błędu. Pytanie jest raczej takie, to znaczy doszło tu do przełomu takiego, nie wiem jak to powiedzieć, właściwie nieideologicznego, bo tak naprawdę wszyscy wiedzą. Pytanie jest, czy doszło do przełomu politycznego, to znaczy, czy politycy przestali się bać swoich elektoratów, myślę o tych prawicowych politykach i gotowi są na przykład, myślę tu przede wszystkim o Niemcach, czy gotowi są na to, żeby skończyć z taką polityką oszczędzania, która odbywa się kosztem po prostu biedniejszych państw, bo to Europa już nie przeżyje tego. To znaczy Europa była na skraju zapaści przez 10 lat i teraz ta propozycja Komisji Europejskiej, żeby stworzyć nie jakiś w sumie niewiarygodnie duży jak na skalę gospodarki europejskiej, ale jednak istotny fundusz pomocowy i żeby on się wreszcie nie składał z pożyczek, nawet najmniej oprocentowanych, tylko z bezpośredniej pomocy, to jest taki wyznacznik. To znaczy zobaczymy, ile utrzyma się z tej propozycji komisji pomocy dla przede wszystkim Włoch, Hiszpanii, no i tych regionów w innych państwach. Polska to jest takim freeriderem trochę, takim jedzie na gapę. W Polsce ta pomoc się oczywiście należy w tym sensie, w jakim my mamy ileś tych biednych regionów w Europie, ale kompletnie się nie należy, bo jesteśmy po prostu w tej Europie żenującym państwem, niezasługującym na solidarność, odmawiającym solidarności. No wiemy dobrze, co się dzieje i doskonale wie to też premier Morawiecki, Jarosław Kaczyński. I oni sądzą, że się znowu uchronią, znowu się przejadą na tym. Nie sądzę, żeby tak było. Też znając trochę, mieszkając częściowo w Niemczech, wiem, że przyzwolenie na sponsorowanie autorytaryzmu polskiego czy węgierskiego się skończyło. Pytanie jest, czy Holendrzy zablokują ten pomysł komisji, czy CDU się nie przestraszy elit biznesowych, części prasy niemieckiej, części swojego elektoratu. No mam nadzieję, że nie. Ale to tak naprawdę dla mnie, także dlatego, że żyjemy w Europie, to jest tak naprawdę ten test.
Ja się zastanawiam, bo ja nie widzę w tym momencie jakiegoś takiego szafarzu ideologicznego. Ty mówiłeś o tym, że teraz zgłaszają się do was, do krytyki, różni autorzy, którzy już mają gotowe książki o pandemii i rozumiem o jej efektach, też społeczno-gospodarczych, zgaduję. Natomiast zastanawiam się, bo rozumiem, że są tutaj trochę nakreślone dosyć grubą kreską możliwości. To znaczy jedna jest taka, że z tego wypączkuje właśnie jakaś silnie lewicowa, rewolucyjna ideologia, albo jednak taka nieprzyjemnie prawicowo-faszystowska ideologia, która powie, że teraz musimy to wszystko zdławić i tupnąć jakimś takim silnie podkutym butem. Zastanawiam się, na ile to jest tak, że ja będę się powtarzał, znaczy wydaje mi się, że to wykracza poza tylko ten moment, to zabójstwo. I to jest też właśnie tym takim narastającym poczuciu nierówności, połączonym na przykład z wysokim bezrobociem, bo niezależnie od tego, co te państwa, o czym ty mówisz, zrobią, niezależnie od tego, jakie będą pakiety pomocowe, jak one będą rozdystrybuowane, no to siłą rzeczy jakby to bezrobocie będzie wyższe, tak? Ci młodzi na przykład będą mieli większy problem z powrotem na rynek pracy. To jest to, o czym ty mówisz, że nawet czarni Amerykanie będą mieli dużo trudniej, będzie im znaleźć teraz pracę. Więc pytanie jest, czy jest coś takiego już, czy ktoś to widzi, czy tworzy się wokół tego jakaś ideologia, czy jakieś takie właśnie podłoże ideologiczne, czy cały czas jednak jesteśmy w takim momencie raczej anarchistycznym, to znaczy, że podpalamy i burzymy, bo jesteśmy źli?
Na razie wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, kiedy jedni się bronią po prostu w pojedynkę przed konsekwencjami pandemii, a drudzy, myślę tu o elitach politycznych, czyli po tej drugiej stronie władzy, trochę wiedzą, czym się to może skończyć i decydują się. To znaczy, tak jak powiedziałem, demokraci przeszli ewolucję poważną, nawet republikanie ją częściowo przeszli. To nie jest jakaś ewolucja ani skończona, ani tak naprawdę nawet jakoś bardzo zaawansowana. Część demokratów z Aleksandrią Cortez-Ocasio nie zdecydowała się poprzeć oficjalnie tych kolejnych tarcz antykryzysowych. To się jakoś nie przedarło do prasy polskiej, ale to jest dość znaczące. To znaczy ona doskonale wie, ona jest taką jedną z liderek tej takiej lewicy amerykańskiej. Ona wie, że to jest są potrzebne, ale też zauważa nierówność. Tam ciągle jest jednak większa dbałość o biznes niż o zwykłych obywateli. W Europie też jest takie przeciąganie liny, raczej takie mentalne wewnątrz elit. Znaczy elity wiedzą, że po prostu grozi im to, o czym mówisz. To znaczy, że grozi bardzo silna reakcja, nie przefaszystowska, ale populistyczna i skrajnie populistyczna. No, nikt nie jest już taki głupi, żeby zakładać, że kolejny kryzys gospodarczy, a każdy kończył się bardzo źle reakcją populistyczną czy faszystowską, ten się skończy jakąś, nie wiem, wszyscy się tak pogodzą po prostu ze swoim losem, pójdą na bezrobocie, będą umierać z głodu. Oczywiście ja jako socjaldemokrata bardziej niż radykalna lewica nie liczę na konfrontację, ciągle liczę na rozsądek jednak tych, którzy są u władzy, bo też inni nie będą. W tym sensie, że przecież populiści najczęściej rządzący w swoich państwach też są z elit, to też są ludzie z elit. To Kaczyński jest z inteligencji, Trump jest z elit biznesowych i tak naprawdę można wymieniać. Więc ja też nie bardzo wierzę w to, że to się nagle z dnia na dzień zmieni. Raczej liczę o to, że te elity będą mądrzejsze, lepsze, że to będą elity raczej pochodzące z socjaldemokracji, z demokratów amerykańskich. Właśnie, wspomnijmy o Trumpie. Trump w tej chwili, bo to będzie miał globalne znaczenie, Trump w tej chwili przegrywa już 10% średnio w każdym z sondaży amerykańskich. Trump najpierw w wyniku pandemii, tam na chwilę popularność wzrosła, ale generalnie po tym, jak on się zachowywał w czasie pandemii, właściwie abdykował, długo zaprzeczał, że jest jakaś pandemia. Później dokonywał jakichś takich zwrotów politycznych niezrozumiałych, a przede wszystkim zostawił to wszystko gubernatorom, którzy sobie lepiej lub gorzej, ale częściej lepiej poradzili z pandemią. Trump w wyniku protestów stracił drugie tyle i tylko cud go może uratować w wyborach.
Ale ja widzę, że ty cały czas jednak tak opowiadasz tę sytuację i te protesty, jakby tą energię, którą można skanalizować tymi obecnymi torami politycznymi. To znaczy, to cały czas jest kwestia tego, w jaki sposób różni politycy, czy ci, którym ufasz bardziej albo mniej, prawicowi, populistyczni, socjaldemokratyczni, czy wręcz jakoś silniej jeszcze lewicowi, ale że cały czas to jest energia do zagospodarowania w ramach obecnego systemu politycznego. Czyli de facto, tak jak rozumiem twoją odpowiedź na moje wyjściowe pytanie, to nie jest moment rewolucyjny, tylko to jest po prostu jakieś nasilenie się tych napięć i tej sytuacji politycznej, która jest teraz.
Ja nie chcę, żeby świat spotkała rewolucja, bo nie jestem rewolucjonistą, bo znam historię rewolucji trochę. I też, mówiąc szczerze, nie bardzo wierzę, że to jest ten moment rewolucyjny jeszcze. Wierzę bardziej w taką ewolucję, która polega na tym, że pandemia jednak zwiększy świadomość zmiany klimatycznej, że elity się po prostu przestraszą ludzi. Trump będzie ofiarą, w tym sensie, że Trump dostanie w dupę za to, co robią. Teraz właśnie puścił tweeta, że taki staruszek, który został popchnięty, uderzył się głową, krew mu poleciała z tej głowy naprawdę ostro, jest hospitalizowany, że to jest przedstawiciel Antify. Skądś znam te pomysły idiotyczne polskiej prasy prawicowej. Zdaje się, że amerykańska nie ma jakiejś większej inwencji twórczej w tej sprawie, tylko gada podobne bzdury, więc oczywiście ja liczę na to, że kara spotka tych ludzi, ale także podobnych w wielu innych państwach. Zarazem też trochę nie mam złudzeń co do tego, że to nie jest nagle tak, że reprezentacja tych najbardziej poszkodowanych przyjmie jakiś instytucjonalny charakter, powstaną nowe partie i one wygrają wybory. Po prostu tak się nie dzieje. Bardziej zależy mi na to, żeby, jeśli to już muszą być elity, to żeby to był raczej Trzaskowski niż Duda, żeby to był Biden, który nie jest niczyim wymarzonym kandydatem, nie jest bohaterem żadnego romansu. To jest polityk w gruncie rzeczy mało interesujący, ale lepiej, żeby to był on niż Trump. I niespecjalnie wierzę, żeby ten wybór był dużo ciekawszy przed nami.
No dobrze, słuchaj, to teraz cofnijmy się w czasie o to, co jakieś 52 lata. I ja bym cię zaczepił o ten 68 rok, no bo 68 rok był, tak jak go pamiętamy teraz, jednak rokiem rewolucyjnym, który nie doprowadził do tego, że świat zapłonął i ludzie wisieli na latarniach, natomiast jednak był takim momentem, kiedy bardzo silnie zmienił się dyskurs, weszli nowi ludzie do tej polityki, był też silny komponent pokoleniowy z racji na to, że tutaj to ostrze tych protestów było na uniwersytetach świata zachodniego. jeszcze nie przechodzimy do tego, co zostało z tego 68 i co się potem stało z tymi bohaterami 68, ale jednak ten 68 rok był takim momentem dużego przesilenia, który wpłynął na postrzeganie rzeczywistości i narrację i politykę w wielu miejscach. To potem się wypłaszczyło, używając terminologii epidemiologicznej, ale jednak był takim momentem dużej zmiany. I pytałbym ciebie właśnie o tego typu rewolucję. Nie rewolucję francuską, ale taką bardziej dwudziestowieczną. Czy nie widzisz jakiejś analogii z tym 68?
Mówiąc szczerze, to pytanie jest tak zadawane, jeśli nie co rok, to co 5 lat. Ja pamiętam numer Krytyki, który zresztą stał się takim numerem, który jest dzisiaj drugi na Allegro, że tak powiem. To znaczy taki numer niebieski Krytyki, który się nazywał Rewolucjonizm, który właśnie zajmował się 68 rokiem, ale nie tyle wieszcząc ten nowy 68 rok, co pokazując też takie konsekwencje trochę ambiwalentne. Tam pamiętam, że dużo Welbecka wydrukowaliśmy, czyli kogoś, kto jest spadkobiercą, krytykiem 68 roku. Pamiętam, że zawsze się interesowaliśmy też Sloterdijkiem, który mówił, że Peter Sloterdijk, taki konserwatywny filozof niemiecki, dość kontrowersyjny, szczególnie w Niemczech, ale który mówił, że świat wyciągnął lekcję z oświecenia, w pewnym sensie też 68 roku, ale to nie znaczy, że wykorzystał tę wiedzę w słuszny sposób. To znaczy, to nie jest tak, że nie wiedzieliśmy, co robimy, jak się dowiedzieliśmy, to robimy lepiej, tylko może nie wiedzieliśmy, co robimy, wiemy lepiej i robimy dalej tak samo źle. Jak widzisz, ja mam dość taki, no nie powiedziałbym, że jestem jakimś pesymistą, ale nie potrafię być bardziej romantyczny niż realistyczny. W tym sensie, nawet jeśli dojdzie do jakiejś rewolucji takiej intelektualnej, umysłowej, kulturowej, to też konsekwencje jej mogą być bardzo różne. To znaczy, krótko mówiąc, nawet jak się czegoś nauczymy, to niekoniecznie wykorzystamy tę wiedzę w słusznym kierunku. Znajdzie się wystarczająco wielu. Populizm jest czymś takim. Przecież Jarosław Kaczyński, pisząc ten swój list taki do partii, do członków partii, chyba 6-stronnicowy, on doskonale wie, co pisze. On doskonale wie, że jak mówi, telewizja publiczna jest symbolem pluralizmu. To wie, że kłamie, to wie, że pisze coś, co zaspokoi jakiś rodzaj emocji bardziej niż braku wiedzy obywateli. Wszyscy wiedzą, w jaką grę grają i grają w nią dalej. To nie jest tak, że mamy zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, czyli grupę fanatyków, ludzi nieświadomych. Sam te badania, które zrobiliśmy z Przemkiem Sadurą, nazwaliśmy cynizmem politycznym Polaków, dlatego że rozmawialiśmy z ludźmi, którzy popierali PiS i popierają PiS, zarazem doskonale sobie zdając sprawę z patologii. I to dokładnie tak, jak my tutaj. To znaczy, to nie są ludzie, którzy są jacyś naiwni. Propaganda telewizji publicznej nie działa w taki prosty sposób, że telewizja publiczna, a można to uogólnić do wszystkich mediów populistycznych na świecie, że to jest po prostu okłamywanie ludzi i ci ludzie dają się okłamywać. Oni raczej uczestniczą w pewnej grze językowej czy grze symbolicznej, której są świadomi, że w niej uczestniczą. Innymi słowy, dostają pewne uzasadnienia rzeczywistości, w które sami nie wierzą, ale używają ich przy stole, kłócąc się z członkami rodziny, którzy głosują na Platformę czy Lewicę. Więc pod tym względem my jesteśmy postideologiczni. W świecie postideologicznym może się dokonać rewolucja ideologiczna. Trudno mi powiedzieć. Myślę, że ten dystans do wiedzy my zawsze mamy. To oznacza, że jak się dokona jakaś, na przykład wszyscy już będą wiedzieli, że chronić oceany, tak, bo to się w perspektywie obróci przeciwko nam, wnukom naszym, nie od razu doprowadzi do tego, że zmienimy swoje postępowanie. Ludzie raczej zmieniają postępowanie i tak mi się wydaje, że dochodzi do pewnej zmiany świadomości ekologicznej w Polsce, jeśli chodzi o swój partykularny, dość egoistyczny interes. To znaczy śmieci na działce obok sąsiada przeszkadzają mi i wtedy jestem ekologiem, ale te śmieci już tam 500 kilometrów w morzu nie przeszkadzają mi w ogóle, więc na przykład jak się pojawi kandydat polityczny, tak jak Trzaskowski, który obieca nam czyste powietrze czy czystą przyrodę, będzie dla mnie i tak mniej przekonujące niż drugi kandydat, który obieca mi 500 zł na coś tam. Szczególnie w takich krajach jakoś tam upośledzonych, czy takich krajach zacofanych jednak w stosunku do Europy Zachodniej, jak Polska. To też jest bardzo uderzające, że w Polsce i naprawdę wielu polityków nie ma tej świadomości, myślę trochę o lewicy, obiecywanie reform, które mają jednak abstrakcyjny i niebezpośredni wobec obywatela charakter, będzie zawsze mniej przekonujące niż obiecywanie gotówki. Dlatego, że Polacy mają tak niskie zaufanie do instytucji czy do państwa w ogóle, że to będzie nienośne politycznie. To się kiedyś zmieni, ale dziś nie tak można zdobyć władzę w Polsce na przykład. To jest ten problem w dużej mierze lewicy, która jest słuszna, szlachetna, ma najlepiej przygotowane, ma najciekawsze kadry i przegrywa z dużo gorzej przygotowaną, mającą dużo mniej ciekawe kadry, dużo bardziej taką beztożsamościową Platformą Obywatelską, tylko dlatego, że Platforma wie, co jest możliwe w świadomości Polaków, a co nie jest możliwe. I znowu, wspominam o tym dlatego, że jak mnie pytasz o globalną rewolucję, no to przecież jej założeniem czy punktem wyjścia jest jakaś zmiana mentalna u obywateli. A ona się raczej nie dokonuje nigdy w taki szlachetny sposób, że ludzie czegoś nie wiedzieli, teraz się dowiedzieli i to ich porwie do zmiany polityki, czy do wymiany elit, czy do stworzenia jakichś nowych sił politycznych, czy w ogóle całego systemu politycznego. Nie wiem, czy w postideologicznym świecie możliwa jest rewolucja.
A jeżeli napędzałaby ją wściekłość? Bo mam wrażenie, że ty to bardzo silnie rozpisujesz trochę na ideologię, postideologię, a tak jak patrzę na te ulice Stanów Zjednoczonych, to mam wrażenie, że tym paliwem, tą energią jest po prostu krzyk i wściekłość. I to, co ja zobaczyłem przez te ostatnie tygodnie, to było przekroczenie pewnych granic, które uruchamiają procesy, które właśnie, wydaje mi się, mogą się wymykać takiej trzeźwej ocenie, którą tutaj przedstawiasz. Zastanawiam się też nad komponentem pokoleniowym. Znaczy zastanawiam się, czy...
Ale wróćmy na chwilę do wściekłości, bo ja rozumiem, że jak widzimy protesty pokojowe, a później widzimy plądrowanie sklepów, to wydaje nam się, że to są takie zjawiska, które to poplądrowanie trochę żeruje, czy wykorzystuje te protesty polityczne. No po prostu tak nie jest. To znaczy za tym plądrowaniem sklepów, niszczeniem samochodów, stoi wściekłość, ale ona jest jakoś zdefiniowana, czy jakoś urefleksyjniona. To znaczy ona się nie tylko nie bierze znikąd, ale ona jest w jakimś sensie świadoma. Problem z rasizmem w Stanach Zjednoczonych polega na tym i na przykład kłopot z wyeliminowaniem agresji u policji polega na tym, że naprawdę skala przemocy, narkotyków i w ogóle takiego zła społecznego, karalnego według każdego kodeksu prawa jest faktycznie zdecydowanie większa, szczególnie na południu wśród czarnej mniejszości niż wśród białych. Znaczy przestępstwa blacks on blacks są wielokrotnie częstsze niż whites on whites, czyli biali na białych, czy blacks on whites, czy whites on blacks. Krótko mówiąc, jak ktoś wchodzi do dzielnicy biedy, jakiś policjant, no to on rzeczywiście się czuje, że wchodzi w świat przemocy, świat, w którym ktoś może strzelić pierwszy. Więc ci policjanci rzeczywiście są często straumatyzowani, nie wiedzą jak reagować i mogą też nabrać przekonania, chcą czy nie chcą, że mają do czynienia z, no nie wiem, z ludźmi niebezpiecznymi po prostu po drugiej stronie. Co więcej, też jak się idzie ulicą i widzi się bezdomnych i wie się, że ciężko bardzo im pomóc, ciężko nagle stworzyć taką, nie wiem, rewolucję edukacyjną, z dnia na dzień oczywiście, to można na to reagować bezradnością, wobec czego to się reprodukuje ta agresja, ta przemoc, ten rasizm, ta segregacja rasowa w gruncie rzeczy, bo ludzie się nie chcą biali osiedlać obok czarnych, czarniowych i to rośnie. To ludzie się żyją naprawdę w odrębnych światach coraz bardziej. To z czym po prostu strasznie trudno coś zrobić. I wobec czego bardzo łatwo nabrać też takiego poczucia dystansu, choćby, a jeśli jest się policjantem, to agresji. Mówię to po to, że rewersem tej reakcji białych, czy elit politycznych, czy tych, którzy mogliby coś z tym zrobić, jest poczucie bezradności po tej drugiej stronie. To znaczy, jeśli my się czujemy bezradni wobec problemu bezdomności w Stanach, żyjąc wokół niej ciągle, to z kolei ta druga strona nie bardzo widzi możliwość poruszenia elit politycznych inaczej, albo nie zna innego sposobu na takie wyrażenie swojego bólu, niż po prostu splądrowanie sklepu, zniszczenie drogiego samochodu. To nie są rzeczy, które są jakąś bezmyślną, biorącą się, nie wiem, znikąd albo ze złej woli po prostu reakcją. Co nie zmienia faktu i nawet mnie interesuje mnie to, że to jest, nie wiem, łamanie prawa, co nie zmienia faktu, że to jest jeszcze daleko od właśnie zamienienia tego w jakąś reakcję polityczną, bo to są wszystko w gruncie rzeczy dość doraźne działania. Pomysł na przykład na to, żeby to defunding policy, pomysł na to, żeby rozwiązywać policję, rozwiązywać komisariaty, to też jest o tyle niebezpieczny pomysł, że on może zmobilizować tę białą stronę, żeby ona jednak wybrała Trumpa. Trump to nie pamiętam, żeby kiedyś wygrywał w sondażach, natomiast pamiętam, że raz wygrał wybory prezydenckie.
No właśnie, jeszcze ten komponent pokoleniowy, może od tej strony. Siedzimy sobie tutaj we dwóch 40-latków i rozmawiamy o tym, jak to świat pewnie jakoś tak się diametralnie nie zmieni, a czy, i przepraszam za tę wycieczkę, ale czy myślisz, że 15 lat temu, jakby tu siedział o 15 lat młodszy Sławomir Sierakowski, to nie miałbyś takiego poczucia, że coś się dzieje? I jeżeli tak jest, to czy nie ma tak, że są ci o 15 lat młodsi Sławomirzy Sierakowscy w różnych miejscach na świecie, którzy jednak zastanawiają się, okej, to co z tą wściekłością zrobić i że nam jest ciężko ogarnąć wyobraźnią tą zmianę, a że ta zmiana się wykluwa. Żeby było jasne, mi nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że to jest fantastyczne to, co się dzieje i że jestem przekonany, że to zmieni świat i że ten świat będzie lepszy. Nie wiem, co z tego wyniknie, nie wiem, czy to będzie lepiej, czy gorzej, nie wiem w ogóle, czy cokolwiek z tego z nami zostanie, czy to nie jest tak, że my żyjemy w takiej kulturze obrazkowej, że jakby pooglądaliśmy sobie w telewizji 3 wzruszające przemówienia, 17 jakichś szokujących obrazków na CNN-ie, a za chwilę stwierdzimy, że teraz nas interesuje coś zupełnie innego. Jeśli teraz się będziemy przejmować, nie wiem, wielorybami, a za z kolei 3 miesiące znowu wrócimy do lodowców. Chodzi mi o to, że może jednak jest tak, że to jest kwestia pokoleniowa i że to pokolenie młodsze jest w stanie wykorzystać tą energię, tą złość, tą wściekłość i spróbować złapać swój głos. Ja nie mówię, że coś zmienić, ale złapać swój głos, bo ta rewolucja dla mnie jest trochę o tym chyba. W sensie nie o tym, że coś się zmieni, tylko o tym, że ktoś inny zacznie nam opowiadać rzeczywistość.
Nie wiem, czy rewolucja, następstwo pokoleń i taki antagonizm międzypokoleniowy no jest fundamentem zmiany, jest niezbędny. To znaczy ja wiedziałem, że jak ja, mając 20 parę lat, w pewnym sensie moim obowiązkiem, takim poznawczym, moralnym, jest wejście w spór z Gazetą Wyborczą na przykład i z tym pokoleniem Marca, takim pokoleniem, które stworzyło, zbudowało podstawy i intelektualne i moralne transformacji. Także wiedziałem dlatego, z tego powodu, że po prostu się z tym nie zgadzałem, ale także dlatego, że to byłoby jakieś za proste, gdybym ja był po prostu takim powtarzaczem, że to nic by nie dało społeczeństwu, dlatego że no, w sporze rodzi się nowa idea, w sporze można się też zorientować we własnych poglądach, że jeśli będzie tylko Gazeta Wyborcza, Polityka i Newsweek, one będą mówiły, no, robiły wywiady na zmianę z Balcerowiczem i z kimś tam jeszcze, a w Polsce będzie do wyboru neoliberalne SLD albo Platforma Obywatelska, albo neoliberalny wówczas PiS, to to nic nie da, ani nie będzie ciekawa, ani nic tego dobrego się nie skończy. Więc ja wchodziłem w ten spór także dlatego, że sądziłem, że to tak można zyskać też szacunek tych, którzy jednocześnie mnie inspirowali, bo zawsze też Michnik, czy ci ojcowie założyciele, którzy byli też bohaterami opozycji, oczywiście oni napędzali do działania, ale zarazem także do tego, żeby wejść z nimi w spór. Więc ja nie będę zaskoczony, będę tak naprawdę po cichu zadowolony, że idą następni, że oni z kolei będą nie zgadzać się ze mną, krytykować mnie, nie lubić mnie. To wszystko jest tak, jak powinno być. Bardziej bym się martwił, gdyby tak nie było. Ale tak jest. Ja rzeczywiście jestem na szczęście już zwolniony z obowiązku bycia młodym pokoleniem, z obowiązku bycia takim idealistą, jak byłem. Też nie potrafię być takim idealistą, jak byłem, bo się za dużo naoglądałem. Polityki, polityków. Myślę, że też może się trochę więcej naoglądałem tego z bliska niż ci, którzy są idealistami i także dzięki temu mogą być dalej idealistami. Nie chcę tu być w żadnym wypadku protekcjonalny. Trochę mi nawet szkoda, że już nie jestem takim idealistą. Trochę zawsze mnie boli, jak mnie krytykują czy przestają lubić, ale też zdaję sobie sprawę, że tak jest, tak musi być i trzeba robić swoje. Jest taki podział, poznawczy podział pracy, powiedziałbym, czy moralny podział pracy. Ja jestem gdzieś już w środku. Następni przyjdą i ja też rzeczywiście pewnych rzeczy nie czuję, ale ja też widzę te zmiany, to znaczy widzę na przykład, że ludzie, którzy mają 15 czy 20 lat, zachowują się inaczej, mają inną wrażliwość, są gdzieś tam dalej niż ja, w takim sensie, że więcej rozumieją ze świata w bardzo wielu obszarach. Jeśli ja jestem na poziomie, nie wiem, segregacji śmieci, właśnie tych oceanów i tam, nie wiem, czytam jeszcze te książki, rozumiem je o zmianie klimatycznej, to oni już są na etapie tego, że nie kupują innych rzeczy niż używane, że te używane też powinny być takie, a nie inne. I że jak ja idę po parę dżinsów do sklepu, to nie czuję się z tym aż tak źle, jak powinienem. Więc mówiąc najkrócej, to wchodzące czy najmłodsze pokolenie, po prostu od niego się można i trzeba uczyć. Nie dlatego, żeby się nie czuć już, nie wiem, przestarzałym, tylko dlatego, że po prostu ono lepiej tłumaczy i rozumie rzeczywistość. Więc ja tam oczywiście podglądam, co robią ci następni i próbuję to zrozumieć. Ale też się cieszę po cichu, chociaż wiem, że się robię stary dziad dla nich. No i zawsze trochę szkoda, ale też nie jest mi tak źle w sumie.
No dobrze, to super, dziękuję bardzo. Rozumiem, że w tym momencie jeszcze tej rewolucji nie przepowiedzieliśmy. Rozumiem też, że...
Ale to następnej... właśnie, no. To ja już jestem zwolniony z przepowiadania rewolucji. Myślę, że wiesz, poczekajmy, aż ktoś przyjdzie i cię kopnie w dupę i mnie też będzie miał 18 czy 22 lata i to nas będzie bolało, ale też będziemy trochę dumni.
Ja chętnie tutaj wręcz taki zgłoszę apel, że chętnie dam się kopnąć w dupę, bo jestem po prostu bardzo tego ciekaw, więc jeżeli są ci 18-20-latkowie, którzy są w stanie opowiedzieć tą rewolucję, która możliwe, że się rodzi, a możliwe, że wręcz przeciwnie, to chętnie o tym porozmawiam i chętnie wysłucham, jak taka rewolucja mogłaby przebiegać i powtarzając pytanie z tego wstępniaka, dowiedzieć się, czy to jest coś dobrego, czy coś złego, że taka rewolucja zajść może. Więc dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia.
Ja także dziękuję.
I do usłyszenia. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.